Nowe, stare, oprawione w skórę, elektroniczne, grube, kieszonkowe, poczytne, zapomniane. Jednym słowem, książki. Agata Nalichowska zaprasza na nowy odcinek podcastu #GZW, goście z wydawnictwa.
Jak sobie nie zapiszę, to na pewno zapomnę. Ktoś z Państwa też tak ma? Obowiązki domowe, deadline w pracy, dbanie o relacje z przyjaciółmi i jeszcze w tym wszystkim trzeba znaleźć czas dla Boga. Jak to wszystko pomieścić w 12-godzinnym dniu, by nie zarywać nocy? Z pomocą przychodzą nam coraz bardziej popularne planery, nie kalendarze, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale właśnie planery, czyli takie specyficzne organizery czasu. O tym, czym one są i czy mogą pomóc nam także w odkrywaniu siebie i pogłębianiu relacji z Chrystusem, opowie siostra Tatiana Studentowa, adoratorka krwi Chrystusa.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, siostro. Jest siostra autorką takiego planera o intrygującym tytule W rytmie krwi. I ta publikacja ukazała się w wydawnictwie Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc. Będziemy o tej konkretnej propozycji wydawniczej rozmawiać za chwileczkę, ale może najpierw spróbujmy zdefiniować, czym w ogóle jest taki planer.
Tak jak już powiedziałaś, to jest narzędzie do organizacji czasu, do tego, żeby coś ważnego nam nie umknęło. Cenię sobie takie pomocy, ponieważ sama nie należę do osób takich zorganizowanych. Więc cenię sobie takie momenty też w ciągu dnia, kiedy mogę zatrzymać się. Kiedy mogę poświęcić kilka minut, czasami kilka sekund, żeby w ogóle coś dostrzec ważnego, co się dzieje wokół mnie. Dobrze jest, kiedy mam pod ręką coś do zapisania. Przyznam, że nie lubię zapisywać w telefonie. Wolę, kiedy to jest jednak tradycyjny papier i długopis lub ołówek, który bardziej preferuję. I kiedy mogę po prostu coś napisać, czasami coś wyrzucić z siebie, zapisać jakąś myśl ważną albo coś, co mi sprawia jakiś dyskomfort.
I w tym pomocne są takie właśnie planery, które nie ograniczają nas do daty, jak robią to kalendarze?
Tak, dla mnie tak, zdecydowanie.
Jak siostra myśli, czy właśnie takie narzędzie, taka pomoc staje się coraz bardziej popularna? Bo tak mi się wydaje, kiedy na przykład wchodzę do księgarni, czy to katolickiej, czy to takiej bardziej mainstreamowej i widzę, że tych planerów jest coraz więcej. Różne okładki, różne formy, ale więcej.
Tak, zdecydowanie. Kiedy zaczynałam pracę nad planerem, to było ich zaledwie kilka na rynku. I bardzo mi się spodobały, dlatego że było coś do przemyślenia, jakieś zadanie było w nim i też było miejsce na to, żeby zapisać sobie jakieś ważne myśli, wydarzenie, nie wiem, cokolwiek. Dawało to też takie miejsce dla twórczości.
O tym, jak taki planer wygląda, to już za chwileczkę porozmawiamy. I o tym, czy może być on wykorzystany do planowania swojego rozwoju duchowego wraz z takim ogarnianiem życia codziennego. I tutaj już na konkretnym przykładzie będziemy to chcieli Państwu wytłumaczyć. Ale zanim to podpytam o genezę tego planera, którego jest siostra autorką. Bo pamiętam, że zanim ta publikacja, która stała się pretekstem naszego spotkania, ukazała się drukiem, to poszczególne strony, czy też, nie wiem jak to nazwać, takie karty pracy zdarzało mi się dostawać na WhatsAppie. Jaka jest geneza tej publikacji?
Wiesz, ja myślę, że wszystkie piękne rzeczy rodzą się w tym momencie, kiedy człowiek jest zakochany, kiedy coś go pasjonuje. Kiedy pracowałam, kiedy zaczynałam w ogóle pracować nad tym planerem, myślę, że w moim życiu mieszały się i momenty trudne, i momenty piękne. Dlatego, że robiłam go z myślą o moich przyjacielach, z myślą o drogich mi siostrach, adoratorkach krwi Chrystusa, czyje teksty tutaj są przetłumaczone przeze mnie i przygotowane. I to było moją wielką radością. To rzeczywiście było dla mnie ogromną radością pracować nad taką rzeczą, która rodziła się z pasji. Z pasji i dla moich znajomych, dla moich przyjaciół. To było dla mnie czymś niezwykle ważnym. Sam moment, kiedy zaczynałam pracować, był związany z jednej strony z koronawirusem, z epidemią, z drugiej strony wydarzeniami wojennymi w Ukrainie. Te wydarzenia były trudne. Te wydarzenia były takie, które poniekąd skazywały mnie także na samotność, jako nauczycielka, która nie widziała swoich klas. Z drugiej strony pokazywała mi to oblicze okrucieństwa dotyczącego tak bezmyślnej wojny, jaką jest wojna na Ukrainie. I z drugiej strony taka ogromna potrzeba piękna, potrzeba tworzenia, potrzeba sensu, którą odnajdywałam w pracy tłumacza, bo z zawodu też jestem tłumaczką, odnalezienia sensu dla siebie i dla tych, którzy są wokół mnie. To dla mnie było takim jakimś priorytetowym zadaniem przy tworzeniu tego pleneru.
I też taką inspiracją do treści, które zostały zawarte, które stanowią, można powiedzieć, takie wskazówki, jak z tego planera korzystać, jak też układać swoje życie. Taką inspiracją była konkretna postać.
Tak. Inspiracją jest moja założycielka, święta Maria de Matias, która założyła też nasze zgromadzenie Adoratorek Krwi Chrystusa. Ona zawsze mnie fascynowała, ta postać. Kobieta z XIX wieku, jej dzieło, ale także dzieło tych wszystkich sióstr, które już po niej podejmowały ten namysł nad charyzmatem, nad znaczeniem krwi Chrystusa. Kiedy patrzę na te hasła, które są zawarte w spisie treści, otwierającym tak naprawdę ten planer, to myślę o tych różnych siostrach, czyje artykuły tłumaczyłam, postacie, które są dla mnie bardzo bliskie. Są dla mnie przyjaciółkami albo przyjaciółkami, które opowiadały o swoich przyjaciółkach. To jest takie dzielenie się dobrem, które tutaj jest.
I teraz my, ludzie XXI wieku, może szczególnie kobiety XXI wieku, możemy korzystać z doświadczenia tych, które były przed nami.
Tak, jak najbardziej. Dlatego, że wiesz, staje się to czymś takim dla mnie niesamowitym osobiście, że wiele nas łączy. Bardzo wiele nas łączy. I to niezależnie od tego, kiedy mieliśmy to szczęście urodzić się, niezależnie od poglądów, które wyznajemy, od przynależności narodowościowej, nie wiem, partyjnej itd. itp., jest bardzo dużo rzeczy, które nas łączy. Bardzo sobie to cenię. Być może z wiekiem. Doświadczam też tego, że ta jedność myśli, jedność jako wartość jest czymś, co wymaga wiele trudu, co jest niezwykle trudne. Jest nam o wiele łatwiej, jest mi o wiele łatwiej też zobaczyć różnice, które nas dzielą, niż to, co nas łączy. To jest czymś bardzo takim nachalnym, zwłaszcza w obecnych czasach. Z łatwością się podkreśla różnice. Wyłapuje się to, co nas dzieli, niż to, co nas łączy. I także w środowisku kobiet, niestety.
To doświadczenie przełożyła siostra na te karty planera, te myśli świętej Marii de Matias i siostry współsióstr. Jak to wyglądało? To przekładanie tych myśli, tego doświadczenia na tych kilkadziesiąt stron. Jak w ogóle ten planer wygląda?
Wygląda to w następujący sposób. Przede wszystkim zajmowałam się tłumaczeniem. Byłam świeżo po takim doświadczeniu pobytu we Włoszech. Jestem absolutnie zakochana w tym kraju, w tej kulturze. I ciągle wracały do mnie wspomnienia z tego pobytu w cudownej miejscowości, jaką jest San Vito Romano. Miałam też w pamięci wiele rozmów, które przeprowadziłam z moimi współsiostrami. Dla mnie to okazało się na tyle cennym doświadczeniem, że chciałam, żeby też moi znajomi, też moje współsiostry, doświadczyły tego piękna. Dlatego podjęłam się tłumaczeń. Tłumaczyłam bardzo dużo. Przy okazji ucząc się też języka włoskiego. Kiedy już miałam dość pokaźny korpus tłumaczeń, z tych tłumaczeń wybierałam te pasusy, te fragmenty, które wydawały mi się oddawać istotę, być jakimiś takimi syntezami duchowości krwi Chrystusa w odbiorze tej konkretnej siostry. Tak powstawały też hasła. To było bardzo pasjonujące, ponieważ praca z tekstem jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, ogromną pasją. A więc nadawałam takie tytuły tym poszczególnym, można powiedzieć, tygodniom, które z jednej strony wiązały się z postacią tej konkretnej współsiostry, z drugiej jednak strony nawiązywały do jakiejś ważnej strony naszego charyzmatu. Pierwsze cztery to jest miłość, współczucie, miłosierdzie, gesty. To, co mi bardzo podoba się w chrześcijaństwie, to, co mi niezwykle podoba się i pasjonuje też w Chrystusie, to nie tylko to, o czym mówi, ale to, w jaki sposób to, o czym mówi, przekłada się na konkretne czyny. I mamy to. Tak mniej więcej jest skonstruowana całość, gdzie mamy jakąś myśl i później jej przełożenie na konkretne czyny. To jest piękne.
Tak wygląda właśnie schemat tego całego planeru, że mamy jakieś hasło, jakąś myśl i później co? Wskazówki, jak według niej żyć? Miejsce na własną refleksję? Jak to wygląda?
Nie tyle wskazówki. Są propozycje do refleksji. To jest coś ważnego. Jako ktoś, kto pasjonuje się książką, uwielbiam czytać i też bazgrolić po książce, wiem, na ile dla mnie jest ważne, żeby w pewnym momencie się zatrzymać. Nie chodzi o to, żeby przeczytać, nie wiem, 50 stron, 100 stron, 10 stron, ale żeby czasami zatrzymać się na jednej myśli. Mamy na przykład fragment z artykułu Andrzeja Di Spirito. O, to jest moja ogromna miłość. Która pisze o wierze. Czym jest dla niej wiara? Czym wiara była dla Marii de Matthias? To jest krótki tekst, krótki fragment. A później mamy takie punkty, kropelki krwi do rozważenia. W których momentach życia wiara pozwala mi przezwyciężyć trudne sytuacje? Nie zawsze nad tym się zastanawiamy. Warto jest czasami zatrzymać się. Czy dzisiaj były takie momenty dnia, kiedy wiara rzeczywiście pozwoliła mi pójść dalej trochę? Następnie, w jaki sposób pielęgnuję moją wiarę? Czy w ogóle troszczę się o swoją formację wiary? Czym karmię moją wiarę? Czym konkretnym? I następny trzeci. Wiara sprawia, że staję się osobą odważną i gotową wkraczać z ufnością w sytuacje nowe i niepewne. Na tym się kończy ten pasus. Następnie jest mój tydzień, który podzielony jest na poszczególne dni. Pierwsza kolumna to jest słowo Boga do mnie. Jakie słowa Boga do mnie trafiły? To może być jedno zdanie, a może jedno słowo. Następnie osoby, miejsca, sytuacje, do których zaprasza mnie Jezus. To jest ważne. Ważne, żeby to zobaczyć, żeby dostrzec, że moja wiara, moja relacja z Bogiem zaprasza mnie do konkretnych osób, do konkretnych miejsc, do konkretnych też zachowań. Wiara nie jest sprawą prywatną. Następnie, jaka jest moja odpowiedź? Jak ja odpowiadam na te zaproszenia? Czy odpowiadam, czy też nie? To też jest moment do zadania sobie pytania, bez lęku. Bez lęku zadać sobie pytanie, czy ja odpowiadam na Boże zaproszenie? Jak nie, to dlaczego nie? Co mnie powstrzymuje przed tym? Czasami mój lęk, czasami moje lenistwo, czasami uprzedzenie. Może być tysiąc różnych odpowiedzi, ale warto zdać sobie z tego sprawę, żeby iść dalej.
Czy właśnie taki planer, który niejako pomaga nam uporządkować nie tylko czas, zaplanować pewne rzeczy w naszym życiu, ale też może bardziej uporządkować nasze myśli i ten świat wewnętrzny, może stanowić właśnie taką pomoc w tym, by iść dalej, by wchodzić głębiej?
Ufam, że tak. Dlatego, że w swoim ostatecznym kształcie ten planer ukazał się jako pewne narzędzie formacji. My jesteśmy bardzo zabiegani i nam brakuje czasu. Ja widzę to po sobie też. Nie jestem pod tym względem żadnym wyjątkiem. Natomiast w momencie, kiedy pozwalam sobie na ciszę, pozwalam sobie na zatrzymanie się, jest szansa, że w ogóle usłyszę Boga.
Wspomniałam o tym, że kalendarze nas troszeczkę ograniczają, ponieważ dotyczą konkretnego czasu. Mamy datę, dzień, cały rok. I to jest jakaś zamknięta przestrzeń, w której musimy się zmieścić, że tak powiem. A jak to jest w przypadku takiego planeru, jak ten planer w rytmie krwi? Czy też mamy z niego korzystać w taki sposób systematyczny, zorganizowany? Czy raczej w każdej chwili możemy sięgnąć, otworzyć w dowolnym miejscu i zacząć wypełniać? czy można powiedzieć, że jest jakaś taka konkretna instrukcja obsługi, czy też raczej mamy postawić na kreatywność i ją w sobie rozbudzić?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że każdy znajdzie swoją drogę. Dla kogoś będzie to bardziej uporządkowane. Jeżeli ktoś jest z natury bardziej uporządkowany, być może mu pomoże właśnie to tydzień po tygodniu, regularne wypełnienie. Dlatego, że po każdym tygodniu później jeszcze jest miejsce na refleksję, gdzie mogę napisać więcej. Dla kogoś natomiast będzie ciekawszą praca. Otwieram spis treści i widzę na przykład peryferię i centrum. Idę w tym kierunku, więc chcę to zobaczyć w swoim życiu, chcę przyjrzeć się temu. Szukam słowa, szukam jakiejś inspiracji. Idę dalej.
Te wszystkie treści, które zostały zawarte w tym stworzonym przez siostrę planerze, zostały zanurzone w konkretnej duchowości. To nie jest tak, że czerpiemy z całego dziedzictwa Kościoła, ale jakby wskazujemy pewien kierunek, czy się mylę? Jak to wygląda?
Tak, jak najbardziej.
Jak najbardziej się mylę?
Wszystko jest podporządkowane hasłu we krwi Chrystusa wszystko nowe. To jest bardzo piękne hasło, które nawiązuje do Apokalipsy. Bardzo mnie inspiruje coś nowego. Jestem dzieckiem obecnej cywilizacji, mnie inspiruje nowe. Ale z drugiej strony jestem też chrześcijanką, którą inspiruje wszystko nowe. Chrystus nam daje tę nowość, nowość spojrzenia. Nawrócenie to jest odkrywanie czegoś w sobie, w świecie, w innych ludziach, odkrywanie piękna, dobra, ale też tego, co może być we mnie słabe, żeby temu się przyjrzeć, nie? Żeby zawierzyć to Chrystusowi. To jest coś ważnego. Ta duchowość krwi Chrystusa jest dla mnie niezwykle ważną. Każda z tych treści, tak czy owak, nawiązuje do krwi Chrystusa. Jest zanurzona w tej krwi. Ale także to, co mnie ujmuje, to dla mnie to jest takim pięknym. To jest pokazane przez perspektywę kobiet, które przeszły swoją drogę z Chrystusem. Są różne kobiety, różne siostry, adoratorki krwi Chrystusa, które coś ważnego odkryły w swoim życiu. O każdej z nich mogłabym coś powiedzieć. Dla mnie to nie są nazwiska, dla mnie to są postacie, na przykład Andrea di Spirito, która jest autorką większości z tych fragmentów, jest siostrą o niezwykłej urodzie. Ma niezwykle piękne spojrzenie oczu, piękny uśmiech. Jest osobą, która kiedy pisze artykuły, to dla mnie, dla tłumacza, jest wielkim wyzwaniem tłumaczyć ją. Jej język jest precyzyjny, a zarazem poetycki. Pięknie buduje argumentację. A zarazem jest niej tyle ciepła. To jest piękne. Później, tutaj także można znaleźć cytaty z naszej założycielki, szersze, dłuższe cytaty. Umieściłam także teksty siostry Angelity Meyer Scott. To była siostra pochodząca z Ameryki. Niezwykle ciekawa osobowość. Ona stała u początku takiej posoborowej odnowy zgromadzenia. Miała duży wpływ na kształtowanie naszej konstytucji Adoratory Krwi Chrystusa już w tym wydaniu posoborowym. Jej artykuły naprawdę są niezwykle inspirujące. Ona pokazuje niezwykle szeroką wizję. Wizję krwi Chrystusa jako rzeki, która wypełnia świat. To jest coś bardzo pięknego, coś pociągającego. Nam czasami brakuje takiej szerszej wizji. Widzę to sobie. Czasami skupiam się na jakimś szczególe i później jest mi trudno oderwać wzrok od tego, nie wiem, mego problemu, który rozrasta się nagle. Siostra Angelita Meyer Scott pokazuje szeroką wizję, piękną wizję krwi Chrystusa. Prywatnie była osobą, która kochała kamyki. Gdziekolwiek była, z podróży przywoziła pół torby różnych kamyków. Można sobie wyobrazić te torby, ponieważ one jeszcze były bez kółek. Później prosiła wszystkich wokół, żeby jej pomagali nieść te torby. Są także teksty siostry Kateriny Ronci. Jest to osoba dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważna, która także miała duży wpływ na kształtowanie naszej konstytucji. Osoba o niezwykle szerokim spojrzeniu, niezwykle pięknym odbiorze i głębokim, głębokim rozumieniu charyzmatu krwi Chrystusa, która stawia pewne rozróżnienie między pobożnością, religijnością, a duchowością. Ostatnią myśl, która za mną chodzi, można być religijnym, ale niewierzącym. To jest prowokacyjna myśl, ale jest w niej pewna głębia. Można odmawiać różne modlitwy, chodzić na różne nabożeństwa, w tym także na msze, ale można w głębi być niewierzącym. To jest coś ciekawego dla mnie. Coś, co dla mnie jest też rachunkiem sumienia. Siostra Katarina Ronci stawia takie rozróżnienie, żeby wyjść poza tylko spojrzenie takiej religijności płytkiej, przerzucić adorację Chrystusa ograniczoną w czasie, miejscem i przenieść ją na adorację człowieka. Człowieka, który jest obrazem Boga, który został odkupiony krwią Chrystusa. Adorować w człowieku Boga. To jest piękne. To jest bardzo piękne. Na mojej top liście znajduje się także siostra Nicola Spezzati. Bardzo ciekawa osoba. Jestem jej psychofanką. Naprawdę ma niezwykle ciekawe spojrzenie. Ona jest intelektualistką. Jest osobą, która potrafi bawić się myślą. To wszystko, co mnie ujmuje. A jednocześnie pokazuje, czym jest apostolstwo, które jest ukryte w tym charyzmacie krwi Chrystusa. Prywatnie też ją trochę znam. Miałam ten zaszczyt spotkać się z nią. Ciekawa osoba, potrafiąca dialogować, potrafiąca nawiązywać też piękne relacje.
Kiedy tak słucham, jak siostra opowiada o swoich współsiostrach, tych, które żyją i posługują współcześnie i tych, które zapisały się już na kartach historii, to pojawia mi się myśl, że zamiast o planer powinnam pytać o potencjalne plany na biografię tych sióstr. Czy jest taka szansa w przyszłości? Albo jakiś chociaż leksykon biograficzny?
W naszym zgromadzeniu zrobiliśmy, to był pomysł sióstr, serię profile. To jest taka historyczna seria, w której każdy zeszyt jest poświęcony określonej siostrze, która w sposób znaczący zapisała się w historię naszego zgromadzenia. Niektóre profile także tłumaczyłam. Bardzo lubię te profile. One opowiadają historię sióstr, ich zmagania się z różnymi problemami, ich wielkość ducha. Te historie tak naprawdę mi pomagają często żyć. Na przykład siostra Paulina Schneberger to była siostra niezwykłej, naprawdę niezwykła, jeżeli chodzi o siłę ducha. Siostra, która założyła kilka prowincji w naszym zgromadzeniu, która musiała się zmagać z brakiem pieniędzy, z brakiem, nie wiem, akceptacji i tak dalej, dla tego, co robiła. I przy tym pozostawała sobą, pozostawała wierna charyzmatowi. Siostra Katarina Pawoni w naszym zgromadzeniu jest taką naprawdę ikoną, drugą założycielką, mówimy o niej, dlatego że przyszło jej pełnić rolę przełożonej generalnej, kiedy musiałyśmy zmienić też w naszym zgromadzeniu na początku XX wieku nasze konstytucje i przyjmowałyśmy trzy śluby, co wcześniej nie było takie oczywiste. Siostry początkowo nie składały ślubów, oprócz ślubu czystości. Historia jest niezwykle ciekawa. To tak zwane, może teraz to jest takie modne hair story, ale to są naprawdę historie kobiet, które miały odwagę być sobą. My czasami patrzymy na siostry jak na taką jednolitą masę. Tak przemykają przez nasze ulice, gdzieś tam widzimy je z koszyczkiem w naszych kościołach. Ale są to historie bardzo często niezwykle złożone, w których mieszają się radość i cierpienie, nadzieja. Różne historie, każda z nas, każda siostra nosi też w sobie wiele różnych historii, różnych ludzi. I to jest piękne. To jest naprawdę piękne.
Wspomniała siostra o tłumaczeniach tych historii. Czy polski czytelnik może mieć dostęp do tych biografii, do tych profili? Czy to jest raczej coś, co istnieje wewnątrz zakonu?
Niektóre profile zostały wydane. Przede wszystkim profil Marii de Matthies, autorstwa Michele Collegiovaniego. Później profil naszej siostry pochodzącej z Polski, siostry Edwiny Sikory, która została napisana przez naszą współsiostrę Łucję Partykę. partykę. Później jeszcze historia z czterech ewangelistek. Bardzo ciekawa historia sióstr de Sanctis, jednych z pierwszych sióstr, które wstąpiły do naszego zgromadzenia. Te historie sióstr zostały opublikowane, natomiast niektóre są w przygotowaniu.
I gdzie można je odnaleźć? Czy dostępne są, nazwijmy to, w takim szerokim obiegu wydawniczym, czy też raczej trzeba szukać informacji na przykład na stronach internetowych Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa?
Te historie opublikowane, wydaje mi się, że można je nabyć. Ale wiesz, nie jestem pewna, dlatego że one zostały opublikowane i ponieważ my nie mamy sklepów, nie prowadzimy sklepów, to można je chyba w Bolesławcu znaleźć, więc to raczej nie. Okay. Następnie te historie, które ja tłumaczyłam, je można znaleźć na Kalameo. Tam jest mój profil. Tam można znaleźć te informacje więcej.
A taki skrót tego dziedzictwa duchowego i ludzkiego, o którym wspomniała siostra Tatiana, znaleźć można także w planerze w rytmie krwi. Planerze, który ukazał się nakładem wydawnictwa Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc. Tak słuchając też tych wszystkich historii, pojawiła się u mnie taka myśl, czy taki planer osadzony w konkretnej duchowości, w jakimś konkretnym charyzmacie, to może być też takie narzędzie troszeczkę powołaniowe, czy bardziej ewangelizacyjne?
Czy może być powołaniowe? Jak najbardziej. Dlaczego nie? Każdy z nas jest powołany. Dla mnie mówienie o pięknie charyzmatu, mówienie o tym, co jest wartościowe w moim życiu, co odkrywam też wartościowego w historii, w relacjach z moimi współsiostrami, czy to może budzić w kimś zachwyt, czy to może budzić w kimś taką tęsknotę? Jak najbardziej. Dlaczego nie? To Bóg jest dawcą powołania. My najwyżej możemy na niego odpowiedzieć lub nie. Każdego dnia każdy z nas jest powoływany do czegoś nowego, do odkrywania czegoś dobrego. Dla mnie takim też pięknym tego planeru to są oczywiście ilustracje, ponieważ lubię tworzyć. Zadbałam także o szatę graficzną. Mówię, początkowo to było absolutnie przeznaczone dla moich znajomych, dla moich przyjaciół, dlatego też ty otrzymywałaś to.
Tak, na tym WhatsAppie, pamiętam.
Na tym WhatsAppie, dokładnie. Są to kolory pastelowe, różne czcionki, różne obrazki, które tutaj są. Dla mnie każdy z tych obrazków, tych grafik przywołuje jakieś wspomnienie. Jest dla mnie czymś pięknym. Na przykład, zaraz ci opowiem. Mamy taki cykl z pasiflorą. To jest bardzo piękny kwiat, który, jak sama nazwa wskazuje, odwołuje się do cierpień Chrystusa. Te kwiaty rosną w naszym domu w San Vito. To są takie piękne krzaki. Myśl i wyobraźnia ludowa nadzieliła ten kwiat różnymi odwołaniami do męki Chrystusa. Więc to są trzy gwoździe, pięć ran, znaki po biczowaniu. To wszystko ujęła w tym jednym kwiecie. To jest niezwykle ciekawe. Kiedy siostry mi opowiadały znaczenie tego kwiatu, nie tyle mi fascynował sam kwiat, co bogate wyobraźnia ludzi. To jest niesamowite. To jest naprawdę piękne. Patrząc na kwiat, widzieć w nim cierpienia Chrystusa. I to piękno też. Niesamowite. Później są owoce figowca, czyli figa. Dla mnie to jest absolutnie takie bardzo znaczące drzewo. W myśli hebrajskiej, dlatego spotykamy go także na kartach Pisma Świętego, pojawia się figowiec i symbol jego był bardzo znaczący. Dla Żydów ilość ziarenek odpowiadała ilości przestrzeganych przykazań, więc dlatego to było też drzewem prawa. Dla mnie osobiście to drzewo jest bardzo ważne. Pamiętam w moim życiu zakonnym. Jedna siostra powiedziała mi kiedyś, że jestem jak ten figowiec nieurodzajny, który tylko wyjaławia ziemię. To były bardzo bolesne słowa. Przez długi czas zmagałam się z tym. Pamiętam, że miałam taki czas, kiedy chciałam jakby nadrobić swoją nieużyteczność jakąś aktywnością. Aż do momentu, kiedy znalazłam się w domu w San Vito Romano, gdzie w ogrodzie mamy cztery piękne figowce. często przychodziłam do tych drzew, żeby zaobserwować tą potęgę tych drzew, ich mądrość. Dlatego, że tak naprawdę owoce zawiązują się rok wcześniej. Odkrywałam znaczenie tego drzewa, tego owocu w świetle Pisma Świętego. A później zauważyłam, że we Włoszech figowce rosną wszędzie. Jest to drzewo jak chwast. Potrafi na niewielkim skrawku ziemi zapuścić korzenie, wyrosnąć i wydawać owoce, z których korzystają i ludzie, i ptaki. I to trochę zmieniło moje podejście od tego drzewa. A także zmieniło też podejście do mnie samej. Przestałam się bać, kiedy w ciągu roku pojawia się ten fragment o nieurodzajnym figowcu. Dlatego, że nauczyłam się dostrzegać, że tak naprawdę to Bóg daje szansę drugiemu człowiekowi. Czy my dajemy drugiemu człowiekowi szansę? To już jest zupełnie inna historia. Na pewno to doświadczenie wzbogaciło mnie o to, żeby nie przekreślać drugiego człowieka z taką łatwością, z jaką sama zostałam przekreślona.
Czyli możemy powiedzieć, że każdy element tego planeru, czy to ten treściowy, czy ten graficzny, ma swoje znaczenie. Nic tutaj nie jest zbędne, nic nie jest zostawione tylko i wyłącznie z powodów estetycznych, ale wszystko ma sens i to wszystko się łączy.
Tak, taki był zamiar. Taki był zamiar. Na koniec planeru pojawia się paw. I wiesz, dla mnie piękna jest symbolika tego ptaka, dlatego że w średniowieczu był uważany za symbol zmartwychwstania. To jest niesamowite. Bardzo często my dość powierzchownie łączymy go z pychą, ale dla symboliki średniowiecznej był znakiem zmartwychwstania, ponieważ wierzono, że jego mięso się nie rozkłada, tego ptaka. Trochę łączono go z symboliką Feniksa. Dlatego był symbolem zmartwychwstania. Duchowość krwi Chrystusa nie kończy się nigdy na cierpieniu, ponieważ nasza wiara też nie jest zasadzona tylko na cierpieniu Chrystusa. My idziemy poza Wielki Piątek. Idziemy zawsze w kierunku zmartwychwstania. Tak samo krew Chrystusa. I dlatego też w planerze jest dużo miejsca dla radości, dla świętowania, ponieważ to jest część naszego życia.
Jeżeli chcą się Państwo przekonać, co jeszcze można odnaleźć na kartach tej publikacji, która stała się pretekstem mojego spotkania z siostrą Tatianą Studentową, adoratorką krwi Chrystusa, to odsyłam do wydawnictwa Pomoc. Nie będziemy zdradzać wszystkiego, zostawimy kilka tajemnic do naszego kolejnego spotkania. Bo mam nadzieję, że takie będzie, czy to w kontekście kolejnych publikacji, być może tłumaczeń, biografii, to się okaże. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, też za przybliżenie duchowości adoratorek krwi Chrystusa.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Hashtag GZW. Goście z wydawnictwa. To podcast powstający w Radiu Jasna Góra.